jeżeli jesteśmy przy tych miejscach 8 już wytypowanych, wydaje się, że nie są to przypadkowe miejsca, bo wszystkie te miejsca są albo związane z konfliktami zbrojnymi, albo z jakimś reżimem, na pewno naznaczone zostały krwawo.
Naszym pragnieniem było, żeby dotrzeć z modlitwą do miejsc, w których ludzie doświadczyli cierpienia, skutków wojny, które w przeszłości być może były dotknięte takimi działaniami wojennymi, ponieważ w tych miejscach ludzie bardzo cenią pokój i tam jest wielkie pragnienie tego pokoju. Oczywiście dzisiaj na świecie jest wiele miejsc, które są dotknięte takimi działaniami. To oglądamy telewizję i wszyscy wiemy, i Syria, i Afryka Północna, i Afryka Środkowa, i wiele, wiele różnych miejsc. Natomiast sam wybór tych miejsc na te centra, on jest w jakiś sposób opatrznościowy, dlatego że my nie mamy zaplanowanych tych miejsc, które powstają. One w jakiś sposób, jesteśmy otwarci na podpowiedzi opatrzności Bożej, wsłuchujemy się, pojawiają się, może to jest tak trudno w to uwierzyć, ale naprawdę widzę w tym jakieś takie działanie opatrzności Bożej, bo może tak opowiem, jak konkretnie wygląda to, powiedzmy, odczytywanie tej opatrzności Bożej. Kiedyś ołtarz przeznaczony do Kazachstanu, gwiazda Kazachstanu, był umieszczony w katedrze w Gnieźnie i tam po nabożeństwie podszedł do pana Mariusza młody człowiek, który mieszka na co dzień w Korei, pan Michał Rzepka, i zaproponował, żeby czy można by było, powiedzmy, pomyśleć o tym, że fajnie by było, gdyby w Korei powstało takie, w Korei Południowej, gdzie była taka realna możliwość, żeby powstało takie dzieło. No, myśmy 2 lata wcześniej podczas spotkania w Medjugorje pytali jednego z ojców franciszkanów, czy wskazałby nam miejsca, w których moglibyśmy znaleźć ludzi gotowych do tego, żeby poświęcić swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie by widział, czy ma jakieś propozycje, gdzie powinniśmy takich miejsc poszukiwać. On wskazał 2. Najpierw powiedział Liban, a później mówi, ale bardziej chyba jeszcze Korea Południowa. Tam jest bardzo dużo gorliwych ludzi. I myśmy tak przez 2 lata praktycznie mieli gdzieś z tyłu głowy tą informację. Chcielibyśmy dotrzeć tam, ale nie mieliśmy ani kontaktów, ani nikogo znajomego. I tu nagle pojawia się osoba, po 2 latach pojawia się osoba z Korei, która mieszka na co dzień właśnie w tamtym rejonie świata i podejmuje rozmowy, już będąc na miejscu, ze swoją żoną. Jego żona, która jest Koreanką, uczestniczy w rekolekcjach, które są prowadzone przez księdza Lee, który był podczas przekazania monstrancji do Medjugorje właśnie na placu przy tym ołtarzu polowym i 2 lata marzył o tym, żeby chciał mieć taką monstrancję u siebie w powstającej bazylice właśnie w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. I zbieg okoliczności, w cudzysłowie, powoduje, że oni podczas tych rekolekcji spotykają się, ta żona pana Michała Rzepki, Agnieszka, podchodzi do ojca i pyta, czy on byłby takim projektem zainteresowany. A on jej odpowiada, że on 2 lata szukał możliwości, modlił się do Matki Bożej, żeby znaleźć tych ludzi, którzy zrobili tą monstrancję do Medjugorje. I właśnie ponieważ temu towarzyszy, albo w zasadzie to wszystko powstaje właśnie w intencji pokoju, w intencji budowania tej adoracji, apostolstwa adoracji w intencji pokoju. No więc Korea, czy nie jest miejscem, w którym dzisiaj jest potrzebna modlitwa o pokój? Jest to szczególne miejsce. Szczególne miejsce i do takich miejsc chcemy docierać w jakiś taki sposób właśnie, jak podałem przykład, tak mniej więcej są tworzone te, czy tak powstają te miejsca. Tak. Pan Bóg, jeżeli mogę tak powiedzieć, to tak Pan Bóg wskazuje, czy Matka Boża tak podsuwa nam osoby, czy podpowiada przez wydarzenia, przez różne okoliczności, rozwiązania, czy właśnie podpowiada wybory tych miejsc.
No właśnie o to chciałem spytać, czy Państwo jako stowarzyszenie szukacie tych miejsc, czy one same się zgłaszają, ale okazuje się, że jest to dzieło opatrzności Bożej po prostu.
Po prostu trzeba tak powiedzieć. My jesteśmy, staramy się być otwarci i w jakiś sposób no, analizujemy oczywiście, bo jest potrzebne zaplecze, są potrzebne osoby, które będą podejmowały no, przy takiej realizacji wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dobrze by było, żeby te miejsca miały już jakąś tradycję adoracji, bo trudno jest powiedzmy wdrożyć pewną praktykę, jeżeli wcześniej nie było takiej tradycji, więc tutaj kierujemy się pewnymi takimi sytuacjami, ale w niektórych miejscach jakby no, obecność ołtarza jest inspiracją dopiero do podjęcia takiej długofalowej praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, tak jak to miało miejsce chociażby w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie jest ołtarz umieszczony w kaplicy pod tą ogromną bazyliką i tam powstało nawet bractwo eucharystyczne, które się nazywa Donum Caritas et Pax. Jest tam już około 200 osób w tym bractwie i oni się spotykają i modlą się codziennie o pokój. Codziennie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. A jakby wzorem, czy powiedzmy, no, idąc dalej tym tropem, tych miejsc modlitwy o pokój na Wybrzeżu Kości Słoniowej powstaje kilka, pojawiają się jakieś ruchy, grupy modlitewne, które też podejmują adorację właśnie w intencji pokoju, więc każde takie miejsce właśnie rodzi owoce, tak jak ta peregrynacje, które towarzyszą powstawaniu tych ołtarzy i później te peregrynacje, czyli powiedzmy takie pielgrzymki ołtarza z parafii do parafii, gdzie organizowane są przy ołtarzu adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój, one później też przynoszą jakieś konkretne owoce. W wielu miejscach pozostaje taki ślad w postaci podtrzymania tej adoracji, czy powstania kaplicy adoracji, które są właśnie włączone w jakiś taki duchowy sposób sercem właśnie z tym dziełem 12 gwiazd.
Mówił Pan o tych miejscach. Ja też wspominałem, że są one naznaczone w jakiś sposób krwią, czy zagrożeniem jakimś militarnym może, ale nie pasuje mi do tej koncepcji Kazachstan.
Kiedy cofniemy się i pomyślimy o historii Kazachstanu sprzed, powiedzmy, czy w okresie II wojny światowej, to jest miejsce, które właśnie w sposób, bym powiedział, szczególny doświadczyło cierpienia i okrucieństw związanych z przesiedlaniem ludzi, przymusowym przesiedlaniem, albo raczej bym powiedział z przymusowym przesiedlaniem, które było wyrokiem śmierci niejednokrotnie, bo ludzie, którzy z terenów, no dzisiaj jest to Ukraina, ale z terenów Polski, powiedzmy okolice dzisiejszej Ukrainy w 36 czy w 39, od 36 roku byli przesiedlani właśnie w tamte rejony, oni niejednokrotnie byli skazywani na śmierć. Jeżeli przyjechali do Kazachstanu czy w okolice Karagandy, były karłagi, karłag był wielkości Francji. Jeżeli te osoby zostały przewiezione transportem, kilkanaście tysięcy osób na jesieni i oni nie zdążyli się przygotować do tego, żeby przetrwać, bo nie mieli już szansy, żeby się zdążyć przygotować do przetrwania zimy, to zima była dla nich końcem ich życia. Oni po prostu umierali. Z kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy przyjechali na jesieni, zostali przymusowo przesiedleni, przetrwało do wiosny 3000 osób. Miejsca, które odwiedzaliśmy w Kazachstanie, są po prostu usiane szczątkami ludzi, którzy są nawet nie pochowani w grobach, tylko po jednej i po drugiej stronie drogi, gdzie nikt oczywiście w tej chwili tam nie kopie, bo jak się szpadel zanurzy w ziemi, to się po prostu wykopuje ludzkie szczątki. To jest ziemia, która kiedyś doświadczyła wielkiego cierpienia. Dzisiaj jest to zupełnie inny kraj, który można powiedzieć, że jest otwarty na poszukiwanie takiej wzajemnej tolerancji, wzajemnej akceptacji życia wielu religii i ludzi wyznających wiele religii we wspólnym domu. To jest coś pięknego. Myślę, że jest wiele takich przykładów na to, jak właśnie ta sytuacja tam się w tej chwili zmienia, ale kiedyś było to miejsce, które doświadczyło okropnej sytuacji i dzięki też właśnie ludziom miejscowym, Kazachom, przynajmniej tak jak opowiadali nam w Oziornoje mieszkańcy, wielu z nich przetrwało właśnie dzięki pomocy tubylców, czyli rdzennej ludności Kazachstanu, bo oni im pokazali, jak wybudować ziemianki, jak przetrwać temperatury od plus 40 do minus 40. Więc ludzie, którzy tam ginęli, którzy oni nie byli tam przesiedleni z własnej woli. Oni zostali zmuszeni do tego, żeby tam ich wyniszczyć pracą i klimatem. To jest ziemia, która została w wielkim stopniu zroszona krwią męczenników, ludzi, którzy umarli właśnie wskutek działań wojennych.
Mówił pan też w naszej wcześniejszej rozmowie o tym, że najlepiej by było, żeby te miejsca, które będą przeznaczone na kaplicę Wieczystej Adoracji, miały tradycje wcześniejszych adoracji. My tutaj w Niepokalanowie mamy taką tradycję. Ojciec Maksymilian przed wojną zalecał całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Tak się działo w dzisiejszej starej kaplicy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. I teraz znów to marzenie jego powraca, by realizować się właśnie w kaplicy Wieczystej Adoracji.
No właśnie to jest taka szczególna realizacja, ponieważ nie zakładaliśmy wcześniej, że Polska akurat teraz tu będzie miała możliwość, czy tu będzie powstawała gwiazda w ramach tego projektu międzynarodowego, duchowego projektu 12 gwiazd. I w zasadzie decyzja o budowie czy o powstaniu kaplicy była taką pierwszą decyzją związaną jakby tutaj z autonomicznym pragnieniem ojców franciszkanów, którzy chcieli, aby powstała ta kaplica tutaj na miejscu w Niepokalanowie. I w trakcie, jak już powstał ten projekt, to już pewnie gospodarz parafii, ojciec Andrzej Sąsiadek by lepiej to powiedział, ale zaistniała taka sytuacja, że w trakcie poszukiwań materiałów dotyczących jakby rekonstrukcji tego miejsca od strony technicznej, no znalazł się list ojca Maksymiliana, w którym on w jakiś sposób nawiązywał do tego projektu, który powstał w pracowni pana Mariusza Drapikowskiego. I jakby wpisanie tutaj tej potrzeby troski o pokój poprzez franciszkańskie pokój i dobro, czy poprzez osobę świętego Maksymiliana, który oddał swoje życie z miłości za drugiego człowieka. Polska w okresie II wojny światowej i w ogóle na terenie tutaj Polski przez wiele wieków przetaczały się różne batalie wojenne w jedną stronę, w drugą stronę. Dzisiaj w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości tworzenie takiego centrum modlitwy o pokój w ramach międzynarodowej inicjatywy ma, uważam, ogromny wymiar, bo dzisiaj jako naród polski my wpisujemy się w rodzinę narodów świata, jako ten naród przywiązany do tych tradycyjnych chrześcijańskich wartości, który pragnie pokoju i dobrosąsiedzkich relacji ze wszystkimi, który troszczy się o pokój. Polska doświadczyła przecież w okresie II wojny, chociażby w okresie II wojny światowej, ogromnych zniszczeń, ogromnego cierpienia. Ile milionów Polaków zginęło w czasie II wojny światowej. Myślę, że ludzie, którzy ginęli i w obozach koncentracyjnych, i w działaniach bezpośrednio militarnych, wojennych, czy rozstrzeliwani, oni pragnęli pokoju. Oni w jakiś sposób dzisiaj, myślę, że stanowią dla nas w ramach świętych obcowania, stanowią dla nas ogromne lobby, jeżeli mogę tego słowa użyć, chociaż może nie jest ono najszczęśliwsze, ale oni stanowią tą grupę, która dzisiaj tam z nieba pomaga, żebyśmy my dzisiaj tutaj doświadczali pokoju, żebyśmy umieli odnaleźć ten pokój w nas samych, w relacjach, czy w biznesie, czy w polityce, czy po prostu w relacjach między nami ludźmi, takich relacjach na co dzień. I dlatego uważam, że jest to niezwykłe wydarzenie i że w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości jest szansa, że my Polacy możemy mieć w Polsce, w Niepokalanowie, Niepokalanów, Niepokalana, w miejscu związanym tak mocno z osobą świętego Maksymiliana, który był też w jakiś sposób związany z tymi działaniami wojennymi, jego losy, że dzisiaj poprzez te działania na rzecz pokoju, przez powstanie tego centrum, my możemy zaistnieć jako wspólnota narodowa, która jest już na tyle dojrzała, że troszczymy się o ten pokój nie tylko w wymiarze tutaj naszego regionu, ale i całego świata.
Podkreślmy, że dwa miejsca w Europie, tylko dwa miejsca. Medjugorje i Niepokalanów. Póki co oczywiście tak. W tej inicjatywie się znalazły. Natomiast jeżeli chodzi o przypomnienie, drodzy Państwo, to a właściwie zaznaczenie tego otwarcia naszej kaplicy adoracji, naszej, myślę tutaj o Niepokalanowie oczywiście, to już znamy datę, będzie to 1 września 2018 roku. Z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych będzie tutaj miało miejsce uroczyste otwarcie. Będzie można już pomodlić się właśnie od 1 września.
No, myślę, że właśnie najważniejsze jest takie wsparcie dla tego dzieła, żeby to dzieło mogło powstać. Chciałbym też w jakiś sposób zaapelować o to, żeby wesprzeć to dzieło przede wszystkim od strony duchowej. Chciałbym prosić o modlitwę, o zamawianie mszy świętych, o ofiary, o post, o wyrzeczenia. Myślę, że dobrze by było, że mając taką świadomość, że każdy z nas jest odpowiedzialny za powstanie tego dzieła tutaj w Polsce. Jest to nasze narodowe przedsięwzięcie. Chciałbym naprawdę bardzo zaapelować o podjęcie właśnie tego duchowego wsparcia dla tego dzieła, żeby ono mogło powstać, żeby pokonać różne przeszkody, bo w każdym dobrym dziele to zawsze pojawiają się jakieś trudności. One chyba też są takim znakiem, że jest to Boże przedsięwzięcie, ale potrzebne jest to wsparcie i to zaplecze i ludzi chorych i cierpiących. Właśnie bardzo też bym apelował o to, żeby ludzie, którzy cierpią, chorują, żeby oni swoje to cierpienie ofiarowali właśnie w tej intencji. To też będzie dla nich taka świadomość i że ich cierpienie nie jest bezsensowne, że ich cierpienie ma sens, jest potrzebne właśnie dla realizacji Bożych planów. Jeżeli to są właśnie te Boże plany, żeby wesprzeć je, żeby pokazać Niepokalanej, że jako Polacy chcemy, żeby to miejsce było tym miejscem, tym centrum, Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój, z którego będą te łaski pokoju płynęły nie tylko dla Polski, dla Polaków, ale też dla całego naszego regionu Europy Środkowej, Europy, bo dzisiaj tak bardzo nam jest tego pokoju potrzeba. Każdy tego doświadcza. Nie można budować pokoju w oparciu o przymus ekonomiczny, polityczny. Krótko mówiąc, nie można budować pokoju kałasznikowym, bo to w taki czy w inny sposób rodzi rewanż i tylko przynosi kolejne ofiary. Zachęcałbym do odwiedzenia strony internetowej www.reginapacis.pl, gdzie można znaleźć na pewno więcej relacji, więcej filmów, więcej materiałów, więcej informacji dotyczących tego dzieła 12 gwiazd. Pewnie o wielu rzeczach tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, być może nam coś umknęło, dlatego dla wszystkich radiosłuchaczy będzie to jakaś szansa pogłębienia swojej wiedzy, czy włączenia się w ogóle w dzieło apostolstwa modlitwy o pokój, apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Gdyby ktoś chciał, można na stronie internetowej pobrać taką aplikację, można pobrać też ankietę, w której można się zapisać i stać się właśnie takim tak oficjalnie apostołem pokoju, podejmując modlitwę właśnie w intencji pokoju codzienną i chociaż raz w miesiącu adorację w intencji pokoju. Wtedy właśnie tak można już włączyć się w ten, stać się takim apostołem pokoju. Wtedy przesyłamy też taką legitymację apostoła pokoju, tworząc właśnie łańcuch tych serc, łańcuch ludzi, apostołów pokoju, którym chcemy objąć cały świat.
No i oczywiście zobaczyć fotografie z dotychczasowych realizacji i miejsc, w których umieszczone zostały ołtarze wraz z monstrancjami. A ze swojej strony oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie polecił Państwu również i strony Niepokalanowa, który, i przypomnę, włączył się w dzieło 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju, Oto adres kaplica.niepokalanow.pl. Wszystkie informacje związane z tą realizacją, niepokalanowską realizacją, wraz z tym, jak można wesprzeć dzieło, konkretnie to dzieło, tam na tej stronie Państwo oczywiście znajdziecie. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Piotr Ciołkiewicz, prezes Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Był taki czas, że Chrystus sam przebywał pośród nas. Teraz jest czas, gdy pragnie Pan zamieszkać w każdym z nas. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi, przyjacielowi ludzkiego serca. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi. Był taki czas, gdy ocierał Pan płynące łzy dłonią swą. Teraz jest czas, przez łzy mamy dostrzegać Jego twarz. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi, przyjacielowi ludzkiego serca. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi. Taki czas, gdy Chrystus Pan rozdawał radość wszystkim w krąg. Teraz jest czas, gdy radość naszych serc radością Jego właśnie jest. Chrystus sam otwierał wszystkim ramiona swe. Teraz jest czas, gdy z tabernakulum na cały świat woła On. Nie usypiajcie serc, nie zatwardzajcie ich. Patrzcie na serc Chrystusowi.